Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Kiedy Polkę czy Polaka zapytamy, czy znasz jakichś piastowskich władców, to pada z reguły, oczywiście, Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, ale jak spytamy o piastów śląskich, to już miny zaczynają żednąć. Oczywiście trochę z tym lepiej jest na Śląsku, aczkolwiek wcale nie jakoś wybitnie, a szkoda, bo ta odnoga piastów miała kilku świetnych przedstawicieli, w tym Przemysława Noszaka, księcia cieszyńskiego. Wiem, być może większość z Was nie miała pojęcia, że ktoś taki w ogóle istniał, aczkolwiek na przełomie XIV i XV wieku był jednym z najważniejszych dyplomatów w całej Europie. Jak to się stało? Jak doszedł do takiej pozycji, że w pewnym momencie był drugą najważniejszą osobą w Rzeszy Niemieckiej? Jak to się stało, że polecano mu dopinanie małżeństw, które zmieniały totalnie krajobraz polityczny w całej Europie? Od kogo wyciągnął 700 kilo złota? I jak doszło do sytuacji, że wśród jego dalekich potomków jest Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. O tym Bidenie to będzie na końcu. Najpierw lepiej sobie poznajmy naszego dzisiejszego bohatera. Na początek kilka szybkich kwestii. Gdzie było księstwo cieszyńskie? O tutaj. Jak powstało? W wyniku rozbicia dzielnicowego. Kto nim rządził? Teoretycznie lokalny książę, ale to już nie takie proste. Przez długie lata, zgodnie z ustaleniami, lokalny książę podlegał głównemu piastowi, co to sobie zarządzał z Krakowa. Aczkolwiek przyszły lata 20. XIV wieku, kiedy zaatakowali Śląsk Cieszyński Litwini, którzy bujali się właśnie z tym głównym piastem, w tym przypadku z Łokietkiem. No i się wszystko pochrzaniło. Ówczesny lokalny władca, a przy okazji ojciec naszego dzisiejszego bohatera, Kazimierz Cieszyński, stwierdził, że w dupie ma podległość takiemu gościowi, co to pozwala Litwinom go atakować, i w 1327 roku złożył hołd lenny władcy Czech. Nowy szef był zachwycony tym, nazwijmy to, prezentem, bo oczywiście księstwo, którego stolicą był naturalnie Cieszyn, nie było jakieś gigantyczne, natomiast leżało w bardzo ważnym strategicznie punkcie, na styku ówczesnych Moraw i Węgier. Poza tym biegł tamtędy bardzo ważny szlak handlowy, ale dobra, już dość tej geopolityki, bo to nigdy nikogo na dłuższą metę nie bawi. Uniwersum mamy mniej więcej ogarnięte. Przemysław Noszak urodził się, nie wiemy do końca kiedy, między 1332 a 1336 rokiem. Wiemy natomiast z całą pewnością, gdzie go ochrzczono, i jest to miejsce, które każdy z nas przynajmniej raz w życiu mniej lub bardziej świadomie widział. Tak jest, każdy z nas, bo romańska rotunda w Cieszynie widnieje sobie na banknocie 20-złotowym, po tej samej stronie co denar Chrobrego. Wiemy również, że nie od początku widziano w Przemysławie następcę cieszyńskiego tronu, bo miał dwóch starszych braci. Obaj byli jednak na tyle mili, że umarli, a jeszcze wcześniej wyrobili rodowi bardzo dobrą opinię na dworze swojego pana. Ojciec wiedział, że w polityce najważniejsze są znajomości, to też wypchnął swoich trzech synów na dwór swojego nowego pana, Karola IV Luksemburskiego, żeby się opatrzyli, zakręcili, przytakiwali pokornie i z czasem na pewno jakaś robota się dla nich tam znajdzie. Miał rację? Oczywiście, że tak. Jeden z braci, zresztą od początku szykowany do kariery kościelnej, został kapelanem Karola IV, no ale umarł. Z kolei drugi z braci, Władysław, dostąpił zaszczytu zbrojnego towarzyszenia Karolowi podczas wypadu na ziemie włoskie. Dlaczego? Dlatego, że Karol miał już tytuł króla Włoch, króla Czech, ale bardzo chciał się tytułować cesarzem. A żeby to zrobić, to musiał sobie przywieźć koronę z Rzymu.
Korona cesarska, zamów. Jak to tylko odbiór osobisty?
Zadanie wcale nie takie proste, bo Włosi bardzo Karola nie lubili i najchętniej to by go zabili. W zasadzie to udałoby im się pewnie, gdyby nie ofiarność Władysława, który przypłacił ją zresztą życiem. Zginął albo broniąc Karola IV podczas powstania w Pizie, albo został otruty w czasie uczty we Florencji, gdzie według niektórych źródeł miał zjeść zatrutego węgorza przeznaczonego właśnie dla Karola IV. Władcy bardzo się ten gest spodobał. Docenił to i chociaż Władysławowi było już oczywiście wszystko jedno, to okazało się to kluczowe dla naszego dzisiejszego bohatera, Przemysława Noszaka. Karol IV, który nawiasem mówiąc tym cesarzem koniec końców został, bardzo polubił jedynego księcia cieszyńskiego, jaki mu na dworze został. Na początku oczywiście z uwagi na zasługi jego braci, ale bardzo szybko zorientował się, że Przemysław ma gigantyczny potencjał na dyplomatę, tylko trzeba mu sporo ogłady i doświadczenia i typ będzie naprawdę wymiatał. To też zabierał go ze sobą nie tylko na jakieś tam imprezy, ale przede wszystkim na różnego rodzaju negocjacje. Ja wiem, że nie brzmi to zbyt porywająco, ale chłopak mógł się uczyć od najlepszych i był świadkiem powstawania bardzo ważnych dokumentów administracyjnych na czele ze złotą bullą Karola IV. Do polityki oczywiście jeszcze wrócimy, ale wcześniej ważna dygresja. Czemu do jasnej cholery nasz dzisiejszy bohater ma przydomek Noszak? Otóż tę ksywę nadał mu Jan Długosz prawie 40 lat po śmierci Przemysława, niemniej jednak ksywa to dość celna, ponieważ tak się niefortunnie złożyło, że dość młodo Przemo zachorował na podagrę, która hulała w jego organizmie ze 30 lat i sprawiła w pewnym momencie niedowład nóg. No kompletnie chłop nie był w stanie chodzić i pod koniec życia trzeba go już było wszędzie nosić w lektyce, stąd właśnie Noszak. Nieważne, czy załatwiał jakieś sprawy dla cesarza, czy doglądał swoje księstwo, wszędzie trzeba go było nosić, a jak już przy tym jesteśmy, to władzę w księstwie cieszyńskim przejął w 1358 roku. W czasie swoich rządów przyłączył do księstwa cieszyńskiego trochę nowych ziem, na które zapraszał nowych gospodarzy i rozwijał też oczywiście sam Cieszyn, do którego zaprosił znakomitych rzemieślników, ale jak dla mnie przynajmniej jeszcze ciekawsze jest to, że założył tam winnicę. Docenił nasłonecznione stoki w okolicach miasta i podobno naprawdę spoko trunek powstawał z tamtejszych winogron, a dziś jest w tym miejscu osiedle, nie bez powodu nazwane Winograd. No, mając swoją winnicę i nie raz, nie dwa uczestnicząc w imprezach z ekipą cesarską, musiał sobie Przemysław wyrobić tęgi spust, nie? A co to były na przykład za imprezy? Choćby uroczysty chrzest cesarskiego syna, ale też jeden z największych celebryckich spędów średniowiecza, kultowy balet u Wierzynka w Krakowie, w którym uczestniczyli, poza Przemysławem Noszakiem, cesarz chociażby, król Cypru, Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski. Poza imprezą toczyły się też bardzo ważne negocjacje mające załagodzić spór między Czechami a Węgrami. Nie grał w tym wszystkim jeszcze Noszak pierwszych skrzypiec, ale bujał się z elitami, uczył się dyplomacji, a Karol IV czuł, że inwestycja w tego śląskiego chłopaczka mu się z czasem zwróci i było to przeczucie jak najbardziej słuszne. Do tej pory Noszak nie dostawał jakichś super istotnych zadań. Na przykład był przewodnikiem i towarzyszem królowej Węgier Elżbiety Łokietkówny podczas zwiedzania niemieckich sanktuariów. No, teoretycznie zadanie odpowiedzialne, bo ręczył za życie królowej. No ale Karol IV w końcu stwierdził, że trzeba dać Noszakowi jakieś faktycznie odpowiedzialne zadanie. Kazał Przemysławowi nadzorować spisanie dokumentu, który w pewnym skrócie miał zapewnić większą swobodę w handlu rzecznym w Pradze. Brzmi prosto, ale nic z tych rzeczy, bo trzeba było wypracować kompromis między cesarzem, kupcami, a kościołem. Także robota równie karkołomna, co przejmowanie kadry pół roku przed mistrzostwami. Niemniej jednak Przemo Noszak sobie poradził i po tym sukcesie został już włączony do ścisłego grona najbliższych współpracowników cesarza, akurat w momencie jak wszystko się zaczęło chrzanić. Ciężko bowiem inaczej określić sytuację, w jakiej znalazł się cesarz. Z jednej strony bardzo rósł mu w siłę Kazimierz Wielki, z drugiej strony były bunty poddanych w Italii i w Rzeszy. W międzyczasie jeszcze Anglia i Francja toczyły ze sobą wojnę stuletnią, a chciał mieć dobre relacje z jednymi i z drugimi. Poza tym papież kopał pod nim dołki i jeszcze między Czechami i Węgrami nadal było gorąco. No istny galimatias, albo inaczej burdel po prostu. Naturalnie można było odpalić protokół Napoleon i zacząć wojnę z każdym na 15 frontach, ale Karol IV wolał iść w dyplomację. W ekipie Karola IV uznano, że sporą część kłopotów rozwiązałoby połączenie dynastii Luksemburgów i Andegawenów, czyli czeskiej i węgierskiej, bo Węgrzy przy okazji dobrze się jeszcze kumają z Polakami, którzy z kolei ziomkują się z Litwą. Ustalono, że najlepiej będzie ohajtać młodego syna cesarza z córką Ludwika Andegaweńskiego. Tylko powstało pytanie wśród dyplomatów, kto miałby się podjąć przewodzenia tej ekipie dyplomatów, kto miałby wziąć na klatę cały ciężar dyplomacji, ale Karol IV nie miał żadnych wątpliwości. Wreszcie czas sprawdzić Przemysława, który ruszył na Węgry i tym samym rozpoczął swoje niesamowite dyplomatyczne eskapady. W czasach, jak nie było jeszcze samochodów, samolotów, hulajnóg elektrycznych, Przemysław Noszak miał przemierzyć grube tysiące kilometrów na wierzchowcu. Jadąc na ziemię naszych bratanków, Noszak pewnie się co nieco stresował, bo od wyniku tych negocjacji zależał pokój w ogromnej części Europy, a Ludwik Andegaweński wcale się jakoś nie rwał do układania się ze swoim jeszcze przecież niedawno wrogiem, aczkolwiek do stołu usiadł. I to nie tak, że wstał od niego jako przegrany. No nie, Węgry też na tym układzie zyskały, ale na pewno odszedł od stołu negocjacyjnego jako osoba nieporównywalnie biedniejsza, ponieważ Przemo nie tylko dopiął ślub, ale też wynegocjował, że węgierska królewna wniesie w posagu 200 tysięcy florenów, czyli jakieś 700 kilo złota.
I tak dobrze, że bez faktury, bo już bym całkiem z torbami poszedł.
Karol IV był pod ogromnym wrażeniem nie tylko tego, że Przemysław dopiął ślub, nie tylko tego, jak gigantyczny posag wynegocjował, ale też bardzo go cieszył trochę niespodziewany efekt uboczny, jakim była radość Ojca Świętego. Nowy układ bardzo ucieszył papieża, no bo przestali się kłócić chrześcijańscy władcy w regionie, to też papa liczył na to, że może się uda wspólnymi siłami jakąś krucjatkę zorganizować. Niemniej jednak sukces Noszaka był gigantyczny i nie ma się co dziwić, że awansował. Teraz poza byciem jednym z najważniejszych dyplomatów i współtwórcą cesarskich dokumentów, Przemysław Noszak miał też być mentorem syna cesarskiego, czyli następcy tronu, Wacława IV. To strasznie ważne, bo był z tym chłopakiem blisko od samego początku, od pierwszych lat. I ja wiem, jak to dla niektórych zabrzmiało, ale chodzi tutaj o relacje nauczyciel-uczeń. Tenże uczeń zresztą bardzo Noszaka cenił, podziwiał jego dyplomatyczny talent, ufał mu niesamowicie, co okazało się kluczowe, kiedy chłopak przejął władzę, mając 17 lat. Wacław IV wiedział, że przed nim bardzo ciężkie zadania. Ogarnięcie nowych wewnętrznych rozruchów w Rzeszy, odzyskanie władzy w Italii, koronacja na cesarza. Co tam jeszcze? A no, oczywiście ogarnięcie schizmy zachodniej, czyli sytuacji, jak nic tego nizowego zrobiło się nagle dwóch papieży. Żeby to porządnie ogarnąć, to trzeba było mieć dobre relacje z Anglią i Francją, które nadal toczyły ze sobą wojnę. No brzmi jak coś niemożliwego do ogarnięcia, aczkolwiek już wtedy najwyraźniej wiedziano, że jak jest coś niemożliwe, to najlepiej to dać naszemu. Przemysław Noszak ruszył z poselstwem do Francji, żeby przekonać tamtejszego króla, co by sobie chłop dał spokój ze wspieraniem papieża z Awinionu, który organizował koalicję antyluksemburską. Co wyszło z tych ustaleń? No nie za wiele, ponieważ król Francji chwilę później fiknął i lokalni możni, jako że jego syn miał dopiero 12 lat, rzucili się sobie do gardeł w walce o władzę, no i generalnie Francja miała wtedy inne problemy. Ale ten cholerny papież z Awinionu cały czas kombinował i namawiał do buntu lokalnych książąt w Rzeszy. Przemo stwierdził, że jak tak, to czas zmienić plany. Wpadł na bardzo chytry plan, który został z przyklaskiem zaakceptowany przez Wacława IV. Przemysław Noszak podjął się negocjacji po tej akceptacji przez cesarza z przedstawicielem drugiej strony i 19 stycznia 1382 roku zarówno Francuzom, jak i papieżowi z Awinionu, jak i wszystkim potencjalnym koalicjantom upadły kopary, bo oto siostra Wacława IV wyszła za mąż za króla Anglii, Ryszarda II. Przemysław Noszak po raz drugi w swojej karierze dopiął małżeństwo, które totalnie wywróciło realia polityczne na kontynencie. Został zresztą za to solidnie wynagrodzony, bo od tej pory do rocznej pensji doliczono mu jeszcze 500 funtów, czyli równowartość 100 świetnych wierzchowców, czyli naprawdę porządna kasa. Czy to był ostatni sukces Noszaka jako dyplomaty? Nic z tych rzeczy, bo niewiele później wynegocjował jeszcze naprawdę tęgie odszkodowanie dla Wacława od mieszkańców pewnego przygranicznego regionu za to, że Wacława nie słuchali. Ale to chwila, nie prościej było ich po prostu najechać? Pewnie, że prościej, ale Noszak doskonale wiedział, że najechać to się zdąży zawsze, natomiast w takim wypadku zawsze jeszcze wcześniej trochę spłynie kasy do skarbca. I właśnie za taką zaradność Wacław IV naszego bohatera bardzo cenił i w pewnym momencie uznał, że przyda mu się w trochę innej roli. Wacław uczynił Noszaka swoim namiestnikiem, najpierw w Rzeszy, a później w Czechach. Przemysław miał się zajmować szeroko pojętą polityką wewnętrzną, w tym trzymaniem zapysk rządnych władzy możnych, lokalnych książąt. Kiedy władcy nie było na tych terenach, to właśnie Przemysław Noszak, Piast Śląski, był tam formalnie najważniejszą osobą, a przekładając jego funkcję na dzisiejsze realia, no to był połączeniem premiera i ministra spraw wewnętrznych. Czy się to wszystkim podobało? Oczywiście, że nie. W tym okresie jednym z jego wrogów był lokalny książę Jan II Żelazny, ale najbardziej się za tą nienawiść dostało synowi naszego dzisiejszego bohatera, też zresztą Przemysławowi. Czy został zamordowany? To średniowieczna walka o władzę. Oczywiście, że został zamordowany. No czego się spodziewaliście? Ale jako, że to średniowiecze, to też dziwne byłoby, gdyby obeszło się bez brutalnej zemsty, prawda? Jak najbardziej. Co prawda konflikt z Janem Żelaznym udało się zażegnać i nie doszło do lokalnej wojny, aczkolwiek mordercom swojego syna wynajętym przez Jana II Żelaznego już Przemysław Noszak nie darował. Zabójcę posadzono na rozgrzanym koniu z brązu, po czym kaci zaczęli mu wyrywać wnętrzności kleszczami, a to wszystko podczas obwożenia skazańca po mieście, a później to samo zrobiono z jego wspólnikami. Na całe szczęście przemoc się Noszakowi nie spodobała i zdecydowanie bardziej cały czas wolał zajmowanie się dyplomacją i swoim niewielkim, ale naprawdę fajnym księstwem. W miarę postępowania choroby Przemysław Noszak już coraz mniej skupiał się na wielkiej polityce, a coraz bardziej na tym, żeby jego lokalnym poddanym żyło się dobrze. Jako że miał znajomości, to nie był to aż taki problem. Dogadał się z samym Jagiełłą i w wyniku tychże ustaleń księstwo cieszyńskie było, jak na średniowieczne standardy, naprawdę bezpieczne. To też ludzie chętnie osiedlali się w Cieszynie albo w innych miastach należących do Przemysława Noszaka, bo pod koniec jego rządów było ich aż 8. No i wsi miał też zdecydowanie więcej niż na początku swojego panowania. A co zyskał na tym układzie Jagiełło? Potężnego sojusznika na Śląsku, zarówno w postaci Noszaka, jak i jego drugiego syna, który przejął jeszcze za życia Noszaka tron cieszyński, no bo już zdrowie Przemysława nie pozwalało mu na zbyt wiele. W każdym razie tenże syn najpierw nie wsparł Krzyżaków pod Grunwaldem, a w kampanii w 1414 już otwarcie wsparł naszych. Tego już jednak Noszak nie dożył. Zmarł według Długosza 23 maja 1410 roku, zostawiając po sobie naprawdę zadbane księstwo cieszyńskie i ogarnięte ziemie cesarskie, które działały prawidłowo w ogromnej mierze dzięki zarządzaniu przez naszego dzisiejszego bohatera. Ach, no i oczywiście zupełnie inny układ sił politycznych w Europie niż ten, który miał miejsce przed małżeństwami, które Noszak dopiął. W swoim czasie był jednym z najważniejszych ludzi na kontynencie, chociaż formalnie nie zarządzał milionami poddanych jak papież, czy cesarz, czy dzisiaj prezydent. Taką władzę miał dopiero otrzymać jeden z jego dalekich potomków, prezydent USA Joe Biden. Ja wiem, że brzmi to w ogóle jakoś kuriozalnie, ale posłuchajcie, jak do tego doszło. Otóż nasz Przemysław Noszak poza synami miał też dwie córki, w tym Małgorzatę, która była dwórką czeskiej królewny Anny. To właśnie ta Anna została wydana za króla Anglii Ryszarda II. No i jak Anka pojechała do nowego domu, to zabrała ze sobą ekipę swoich dwórek. W tej ekipie była właśnie Małgorzata, o co Noszak na pewno mocno zabiegał. Czemu? No bo był świetnym dyplomatą i wiedział, że lepszej okazji do wydania córki to raczej nie będzie. Oczywiście miał rację. sytuację. Nie minęło wiele czasu i Małgorzata wpadła w oko naprawdę niezłej partii. Sir Simonowi Felbrigowi. Felbrig nie dość, że był nadzianym baronem, to jeszcze chorążym samego króla. Zresztą władca osobiście pobłogosławił związek i Simon z Małgorzatą mieli 3 córki. Te 3 córki miały potem mężów, swoje dzieci, te dzieci, swoje dzieci. Co wam będę tłumaczył? Wiecie, jak to generalnie działa? I tak dalej, aż do samego pana Bidena, który w wykazie przodków oficjalnie ma Małgorzatę, córkę Przemysława Noszaka, Piasta Śląskiego. Więc w zasadzie jakbyśmy bardzo chcieli, to moglibyśmy pocisnąć jeszcze dalej, bo jako że był to Piast, to możemy w zasadzie stwierdzić, że Joe Biden ma geny Mieszka I. A wszystko dzięki kolesiowi, o którym 20 minut temu większość z was nie miała bladego pojęcia. Jaki z tego wniosek? Taki, że warto zgłębiać swoją lokalną historię, bo może być nie dość, że zaskakująco ciekawa, to jeszcze okazać się nie tak lokalną, jak początkowo zakładaliśmy. Do następnego razu.